Cieszę się, że znowu mogę przed Wami stać, bo dawno mi się to nie zdarzyło, chyba ze 2 miesiące. Trochę mi się różnych rzeczy nazbierało, które chciałbym Wam powiedzieć. Jednak przede wszystkim chciałbym się skupić na Słowie Bożym i na tym, co Ono mówi. Bo to jest najcenniejsze. Wiecie, czy jesteśmy mocni, czy jesteśmy słabi, Bóg ma względem nas swoją moc. Ale ona łączy się ze Słowem Bożym. Pamiętajmy o tym. Bądźmy pełni ducha przez Słowo Boże. Przez uczestnictwo w nabożeństwach. Przez modlitwę. Panie Boże, chcę Cię prosić o Twoją łaskę. O Twoje prowadzenie. Panie, nie czuję się ani mocny, ani godny. Nie czuję się sprawiedliwy. Panie, i cała moja nadzieja jest w Twojej łasce. W Panu Jezusie Chrystusie, który umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. Zasiada na prawicy Twojego majestatu, aby wstawiać się za nami. Panie, racz pobłogosławić Twoje słowo. Daj mi powiedzieć wszystko. Daj mi powiedzieć wiernie. Bądź ze mną. Bądź z nami. Otwórz nasze serca, aby Twój Duch mógł przemawiać do nas. W imieniu Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Amen. Będziemy dzisiaj mówili o łasce i to nie o byle jakiej łasce, będziemy dzisiaj mówili o większej łasce. Wiecie, że w Piśmie Świętym jest takie coś jak łaska i większa łaska? To jest dość ciekawe, ale przeczytajmy list Jakuba 4,6. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Większą okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Jaka więc stąd jest nauka? W którym kierunku ten werset nas zachęca? No ja osobiście doznaję takiego zachęcenia, aby otrzymać większą łaskę. Większa łaska w tym wersecie łączy się z pokorą, ze staniem się pokornym. Wiecie, większość z nas zapewne myśli o sobie, że jesteśmy ludźmi pokornymi. W ogóle większość ludzi na świecie tak uważa. No może poza jakimiś jednostkami, jakimiś wybitnymi, nie wiem, wybitnym gitarzystą, który gra jak nikt inny, tak? Chociaż... Wiecie, zwykle ci najwybitniejsi, oni są skromni od tych przeciętnych, skromniejsi od tych przeciętnych, to też jest prawda. Jak jest z nami? Jak jest z nami? Czy jestem pokorny w swoim sercu? Zadajmy sobie to pytanie przez chwilę i spróbujmy rozważyć, co Jakub, brat pański, ten, który widział zmartwychwstałego Pana, który nawrócił się w taki nieprawdopodobny sposób, który przeszedł daleką drogę od bycia głową swojego domu, aż do tego, co pisze na początku swojego listu: Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Nie Jakub, brat pański, nie Jakub, apostoł, chociaż tak go tytułuje Paweł. Innego z apostołów nie widziałem prócz Jakuba, brata pańskiego. On jednak sam siebie postrzega jako sługę. Myślę, że ma pewien autorytet, aby powiedzieć nam coś na temat tego, jak stać się pokornym. Bo Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I to jest większa łaska. Tak więc przeczytajmy dalej od 7 do 10. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Badajcie i smućcie się i płaczcie. Niech śmiech wasz obróci się w żałość, a radość w przygnębienia. Uniżcie się przed Bogiem, a wywyższy was. Może na razie dotąd. Pierwsza rzecz, do której namawia Jakub, jest jakby czymś podwójnym, bo z jednej strony mówi tak: poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu. Będziemy jeszcze trochę mówili o przeciwstawianiu się diabłu i o poddawaniu się Bogu, ponieważ jeszcze nie wiemy tak dokładnie, o co w tym momencie Judzie chodzi. To jest na razie pewnego rodzaju hasło, którym on próbuje, moim zdaniem, zadzierzgnąć coś z naszego myślenia, rozpocząć jakiś proces w nas. Więc pomyślmy na razie o poddawaniu się Bogu i jednocześnie przeciwstawianiu się diabłu. O tych dwóch rzeczach pomyślmy jako o czymś, co jest jednym i tym samym procesem, mającym jakby te dwa końce. Jednocześnie jest to przeciwstawianie się diabłu i poddawanie się Bogu. Jest to poddawanie się Bogu i przeciwstawianie się diabłu. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. 8 werset jest kolejny punkt. Zbliżcie się do Boga. Jak my się mamy do Boga zbliżyć? No co, jechać gdzieś na... Gdzieś jest bliżej Bóg? Oczywiście, że nie. I oczywiście, jeśli studiujemy naukę apostolską, to my bardzo dobrze wiemy, jak się należy do Boga zbliżyć. Wyznać swoje winy. Modlić się. Poznawać Jego Słowo. Uczestniczyć w zgromadzeniach Bożego Ludu. To nie jest żadna tajemnica wielka. To my dobrze wiemy, jak to robić. To jest dosyć proste. Zbliżyć się do Boga. Czyli podjąć pewien trud, bez względu na to, czy mi się chce, czy widzę, że jest to potrzebne. Czynić to, co wiem, że jest słuszne w tej dziedzinie. I to jest jakby drugi krok. Obmyjcie ręce grzesznicy. Krótko mówiąc, jeśli hodujesz jakiś grzech, to odwróć się od niego. Przestań go popełniać. To jest bardzo proste. Mamy odpowiednią łaskę, aby odwracać się od naszych grzechów. Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Jeśli uważasz, że to nie jest takie, że to nie jest takie proste, to istnieją jakby tylko dwie możliwości. Albo nie masz tej mocy, która pochodzi od Boga, wtedy wołaj, aby ją otrzymać, albo chcesz się bawić swoimi pożądliwościami. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy. To jest tak naprawdę jedno i to samo. Jeśli chcemy się zabawiać naszymi pożądliwościami, to jesteśmy ludźmi o rozdwojonej duszy. Jeśli mamy dwa cele w życiu, Arek dzisiaj o tym troszeczkę mówił, jeśli mamy dwa cele w swoim życiu, czyli tak ogólnie jestem chrześcijaninem, ale tak naprawdę chciałbym karierkę zrobić, tam jakiś, nie wiem, dobrą rodzinkę mieć, prawda, samochód mi się marzy, taki z taką trójramienną gwiazdą z przodu, wiecie? No mi się też marzy. Ale jeśli będę to miał jako cel, jeśli będę sobie stawiał jako priorytet, domek mi się marzy w górach. Rozumiecie? Ludzie o rozdwojonej duszy to jest człowiek, który ma dwa cele w życiu. Który tak naprawdę hoduje dla siebie swoje marzenia, stawiając je sobie jako cel. Słuchajcie, nie ma niczego złego w samochodzie z tą trójramienną gwiazdą, w dobrej rodzinie, nawet domku, pod warunkiem, że nie są one celem, jakby to powiedzieć, celem konkurencyjnym względem tych rzeczy, o których dzisiaj Arek mówił, które są w górze. Królestwa Bożego, które nas oczekuje. Budowy Jego domu. Budowy Bożego domu. Księga Ageusza. Piękna dzisiaj była ta Księga Ageusza. Jeśli jesteś człowiekiem o rozdwojonej duszy, to obmyj swoje serce. To jest kolejna rzecz. To jest kolejna tajemnica zbliżania się do Boga. jeśli chcesz się zabawiać swoimi pożądliwościami, to może lepiej dać sobie spokój. Wiesz, chociaż szczerze. Bo obłuda to jest coś paskudnego. Wreszcie biadajcie i smućcie się, płaczcie, niech śmiech was się obróci w żałość, radość w przygnębieniu. Wiecie, już Salomon pisał, że mądrość jest w domu żałoby, nie w domu wesela. Wiecie, w dzisiejszych czasach to, czego ludzie najbardziej pragną, to jest radośnie się bawić. Będzie się działo. Będzie impra, czy jakkolwiek teraz się mówi. Ogólnie zabawa, taka zabawa w takim, no, powiedzmy wprost, no, sodomicznym charakterze jest jakby celem ludzi współcześnie żyjących. Najbardziej czego się obawiają, to jest nuda. Nuda. Zapewniam was, że z Chrystusem nie ma nudy. Nie wiem, jakoś moje życie, od kiedy się nawróciłem, to przypomina jakiś, nie wiem, spływ górską rzeką przez wodospady. Ciągle się coś dzieje. Ciągle. Pomyślcie nad tym, że nie radość, nie ta radość cielesna, nie ta radość związana z tym, że leżę w swoim hamaku w cieniu własnego domu, patrzę na swój piękny samochód, piękną żonę czy przystojnego męża. Rozumiecie, to nie jest ten rodzaj radości, który oferuje Królestwo Boże. Patrzę na swoje zdrowe wnuczki. Pięknie jest mieć zdrowe wnuczki, naprawdę. To co tak pyszczy, to jest moja wnuczka, tak. Pięknie. Ale to nie jest ten rodzaj radości, o który powinniśmy zabiegać. Powinniśmy raczej, jeśli nasze życie jest nie w porządku, to powinniśmy raczej być smutni. Jeśli nie zbliżamy się do Boga, jeśli nie obmywamy naszych rąk z grzechów, jeśli nie oczyszczamy rozdwojonego serca, to powinniśmy raczej być smutni. I 10 werset. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Uniżyć się przed Panem, a On nas wywyższy. Ale możesz powiedzieć, ja tego nie potrzebuję. Ja wiem, że w porównaniu z Bogiem to ja jestem mały. Nie potrzebuję się uniżać przed Bogiem. Nie potrzebuję się, jakby to nie jest moja potrzeba. Nie rozpoznaję tego. Nie rozpoznaję tego jako swoją potrzebę, gdyż zasadniczo jestem pokorny, a to jak życie dało mi w kość, to już w ogóle tak mnie upokorzono, że spoko. Pomyślcie o tym, że większość ludzi tak uważa, nie będąc chrześcijanami. Czyżbyśmy nie potrzebowali stać się pokornym? Czyżbyśmy już byli dostatecznie pokorni? Czyżbyśmy byli pokorni jak Pan Jezus Chrystus? Jak rozpoznać, że jestem pyszny? Bo wiecie, serce jest zwodnicze. Jak rozpoznać, czy jestem pyszny? Albo jak rozpoznać, że jestem pyszny? Zastanówmy się tak na początek na zdrowy rozum. Po czym poznać pychę, czyjąś pychę? Moim zdaniem są takie dwie rzeczy. Pierwsza to jest stosunek danej osoby do innych. I drugi to jest stosunek takiej osoby do samego siebie. Te dwie rzeczy świadczą, że ktoś jest pyszny. Jeśli jest kimś wyjątkowym, uważa się siebie za kogoś wyjątkowego względem innych ludzi, jeśli uważa siebie za kogoś wyjątkowego w swoich własnych oczach. Czy możemy uznać to za definicję pychy taką zdroworozsądkową na razie? To jest, z tym się oczywiście łączy pewne dogadzanie sobie, odpowiednie myślenie negatywne o innych, pozytywne jak najbardziej o sobie. Któż jest taki jak ja? O, taki mądry, taki zdolny, taka piękna, jaka ja jestem. To oczywiście ma różne formy, ale tak naprawdę to, jak myślę o sobie w porównaniu z innymi i jak myślę o sobie patrząc do lustra, niekoniecznie tego fizycznego, mówi naprawdę o stanie mojego serca, o tym, czy jestem pyszny, czy nie jestem pyszny. No to popatrzcie, do jakich wniosków dochodzi Jakub. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeśli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Czy widzicie pierwszy z tych elementów? Jakub doszedł do bardzo podobnych wniosków. Że mój sposób widzenia innych istotnie jesteśmy cały czas w tym kontekście. Bóg się pysznym sprzeciwia pokornym łaskę. Mój sposób widzenia innych świadczy o tym, w jakim stanie jest moje serce. I myśmy kiedyś omawiali ten fragment. Ja teraz króciusieńko spróbuję go omówić. To są dwa elementy. Tam jest pozwolenie sobie, pierwsza rzecz, ja już mówię teraz wnioski, bez sposobu dochodzenia do nich, więc jeśli ktoś jest ciekaw, jak do tego doszedłem, to niech przesłucha moje poprzednie kazanie z tego fragmentu. Tam są dwa elementy, tam jest taka rzecz. Pierwsza to jest próba oceniania czyichś intencji. Na przykład ona ubrała dzisiaj sukienkę, bo chce się pochwalić swoimi ładnymi nogami. O, ona dzisiaj ubrała spodnie, bo nawet na nabożeństwo nie chce jej się założyć sukienki. To są żywe przykłady, które przy tej okazji wyszły nam na jaw, bo jesteśmy skorzy, bardzo skorzy w ocenianiu intencji brata i siostry. Bardzo nam to łatwo przychodzi. Natomiast jesteśmy nieskorzy w ocenianiu samych siebie za bardzo. Oczywiście zdarzają nam się wyrzuty sumienia, kochani, ale już starożytni wiedzieli, że sumienie ludzkie jest całkowicie bezwartościowe, jeśli chodzi o ocenę naszych własnych czynów, natomiast świetnie sprawdza się w ocenie czynów innych. Bo taka jest prawda. Bo my dla swoich własnych czynów zawsze znajdziemy jakąś odpowiednią wymówkę, żeby nasze sumienie uśpić. Dlatego jest ono zupełnie bezwartościowe pod tym względem, bo jest upadłe, jak cały człowiek. Z tego powodu też znalezienie się w Chrystusie, chrzest, jednym z jego określeń jest prośba do Boga o dobre sumienie, bo mamy je popsute trochę, no. I uczymy się na podstawie Bożego Słowa mieć je odpowiednio ukształtowane. Tak więc stosunek do innych. I tak naprawdę są tam dwa elementy. Te ocenianie czyichś zamierzeń, czyichś intencji, to jest pierwszy element. A drugi to jest próba zastosowania wobec innych Bożego prawa. Tych zasad, które są zawarte w Piśmie. I to jest na przykład, to jest widoczne w niektórych środowiskach, w kwestii na przykład, nie wiem, przepisowej długości spódnicy, długości włosów kobiet i mężczyzn, no nie wiem, wielu innych rzeczy, odpowiedniego bycia uległą kobiety wobec mężczyzny w małżeństwie, tak? To się często przekłada na jakieś próbę zastosowania jakiegoś nowotestamentowego zakonu wobec ludzi. Podczas kiedy Pismo Święte tych rzeczy tak do końca nie doprecyzowuje. Zwracając się do mężczyzn, że mają mieć krótkie włosy, do kobiet, że mają mieć długie i tak dalej. Do dzieci, że mają być uległe względem rodziców, do młodszych, że mają być ulegli względem starszych w zborze, a nie do starszych, ani nie do rodziców, że mają wymóc tę uległość na tych młodszych czy na tych swoich dzieciach. Ani nie do mężczyzn, że mają tak za gębę swoją kobietę trzymać, żeby ta była im uległa. To jest dokładnie odwrotnie. Istnieje próba odwrócenia tego prawa, czyli egzekwowania prawa w miejsce Boga. To jest bluźnierstwo. Jak myślicie, czy to jest grzech pychy? Czy podstawą grzechu bluźnierstwa? Czy też przypisanie sobie prawa do oceny czyjegoś sumienia? Czy to przypadkiem nie jest pycha? Jest. Oczywiście, że jest. Bo Bóg się pysznym sprzeciwia. W naszych środowiskach nazywamy to bluźnierczym osądem. I to jest jeszcze cały czas w stosunku do innych. A teraz popatrzcie, Jakub idzie dalej. Powiedzieliśmy, że są dwa. Jeden w stosunku do innych, drugi w stosunku do samego siebie. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam jeden dzień, jeden rok, będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swymi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. To jest druga rzecz. Wiecie, marzenia. Jak często zdarza nam się marzyć? Bo marzenia to jest coś takiego, to jest taki stan umysłu, w którym absolutnym centrum jesteśmy my sami. Ponieważ zwykle marzymy o czymś przyjemnym, zaszczytnym, wartościowym dla nas samych. Chełpicie się przechwałkami swoimi. Pytanie, jakie masz cele w życiu? Tak po prostu. Na skróty i wprost. Jakie masz cele w życiu? Co stawiasz sobie za cel? To świadczy o tym, czy jesteś w swoim sercu pyszny, czy pokorny, mówiąc wprost. Ponieważ to świadczy o tym, jak traktujesz samego siebie. Oczywiście, wiecie, współczesna propaganda, współczesny świat reklam, sprzedaży, właśnie na tym głównie bazuje. Jesteś tego warta. Pokochaj siebie. Uwierz w siebie. Wzmocniliśmy jego wiarę w siebie. Słuchajcie, dokładnie czymś odwrotnym jest to, do czego namawia nas pismo. Jeśli Pan zechce. To nie znaczy, że nie masz iść na studia i ich skończyć. To nie znaczy, że nie masz szukać dobrej pracy. Ale jaki jest twój główny cel? Czy twoim głównym celem jest planowanie twojej kariery zawodowej? Wiecie, ludzie różne rzeczy planują, różne cele mają. Niektóre uznajemy za moralne, inne uznajemy za niemoralne. Te moralne wydają nam się lepsze. Ale tak naprawdę istotne jest to, kto jest w centrum. Ponieważ to świadczy o tym, czy jesteśmy pyszni, czy pokorni. 17 werset mówi nam o tym, co powinniśmy planować. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Wiecie, wszystkie te rzeczy, które przychodzą nam w życiu, bo my oczywiście żyjemy na tym świecie, potrzebujemy pieniędzy, musimy jakoś tam mieć jakieś plany na jutro, tak? Mieć jakieś zasoby finansowe. Coś tam, coś z tego musi funkcjonować w naszym życiu, z tym zastrzeżeniem, z tą modlitwą, jeśli Pan zechce. A tak naprawdę problem, jaki się pojawia z tymi rzeczami dotyczącymi tego fizycznego życia, to jest taki, że nie możemy dopuścić, żeby przez nie umknęły nam dobre czyny, do których wykonania przeznaczył nas Bóg. Bo to Bóg postawił na naszej drodze dobre czyny, które powinniśmy wykonać, za które otrzymamy nagrodę w górze. Nasze otwarte oczy na czynienie dobra. Świadczą o tym, jaki jest stan naszego serca. Jak jest z Twoimi oczyma? Czy widzisz dobre uczynki, które przygotował dla nas Bóg, abyśmy w nich chodzili? Czy też używając tego poprzedniego obrazu, czy tylko widzę swój własny dom? Te kafelki, kraniki, dywaniki. Czy tylko to widzę? Chełpienie się przyszłością. Marzenia. Wiecie, jeśli odwrócimy parę kartek, to w pierwszym liście Piotra Piotr przywołuje to samo prawidło. I to jest bardzo ciekawe. Jeśli przeczytamy 1 Piotra 5:5. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleżcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Zobaczcie, mamy dokładnie ten sam cytat. Dokładnie ten sam cytat. Oczywiście w pewnym kontekście. Przeczytajmy 5:1-8. Starszych więc pośród was napominam jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleżcie się w szatę pokory względem siebie. Gdyż Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Popatrzcie, tutaj gdyż i dopiero następuje werset stwierdzający, jaki mechanizm następuje, mówi o tym, że tak naprawdę te czynniki, które mówią o tym, jakie jest czyjeś serce, występują przed tym wersetem. Zróbcie to, gdyż Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Wniosek? Poszukajmy teraz cech, czy też poszukajmy symptomów, które mówią na temat uległości, bądź, pokory bądź pychy naszego serca przed wersetem, który zacytowaliśmy. I pierwsza rzecz. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu. I to jest pierwsza rzecz. Lecz ochotnie. Nie z przymusu, lecz ochotnie. No to jak to jest z przymusu? Z przymusu to jest tak, że nie chce mi się. Robię coś z wielką łachą. Znowu trzeba posprzątać po środku. Jakie to jest przykre. W ogóle nikt tego nawet nie zauważy. To zróbmy to jak najszybciej, omijając co brudniejsze miejsca najlepiej. Daję przykład. Kazanie. Po co ja się w ogóle przygotowywać będę? Przecież te owce, przepraszam, i tak mnie nie będą słuchać. Nie zrozumieją, kiedy do nich będę mówił. Słuchajcie, taka postawa serca, przepraszam za ten drobny żart, taka postawa serca, postawa, która mówi nie chce mi się służyć Kościołowi, tak naprawdę wynika z czegoś innego. W istocie uznaję, gdybym miał taką postawę serca, uznaję was za niegodnych tego, żebym miał wam służyć. Kim wy jesteście, żebym ja wam miał służyć? Tak niczego nie zrozumiecie. Nie chce mi się w ogóle z tym gadać. Słyszeliście takie stwierdzenia od czasu do czasu? Nie chce mi się argumentować swoich twierdzeń, swoich poglądów. W zasadzie dla kogo? Nie chce mi się, nie wiem, tłumaczyć porządnie kogoś. To może mieć różne formy. Ale tak naprawdę to, że nie chce mi się zrobić coś dla kogoś, świadczy o tym, że moje serce jest pyszne, wyniosłe. uważam swojego brata, swoją siostrę za niegodnych tego, aby im służyć. No i to oczywiście łączy się z kolejnym punktem. Nie dla brzydkiego zysku. To też, no słuchajcie. Słuchajcie, no skoro wam już muszę służyć, to powinniście mi za to chociaż godziwie płacić. Czy się stoi, czy się leży, 5000 się należy. Nie podoba się? Idę gdzie indziej. A co? Tacy jesteście dobrzy? Co tam? Gdyby... Słuchajcie, oczywiście, żaden, nie wiem, jakkolwiek zwany pastor czy ksiądz, on nigdy nie wypowie takich słów. Ale w swoim sercu, jeśli taka jest postawa jego, to świadczy o tym, że jest po prostu zwyczajnie pyszny. Widzicie, problem polega na tym, że oprócz tego, że w kościele służą starsi, to my mamy sobie nawzajem służyć. Pomyślmy o tym w tym kontekście również. Nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Wiecie, dajcie, Pan Jezus wielokrotnie mówił, przekraczajcie zasadę wzajemności. Dajcie nie spodziewając się zwrotu. Chcę iść jedną milę, idź z nim dwie. Chcę twoją suknię, daj mu i mantel. Rozumiecie? Zaproś na ucztę tych, którzy nie mogą cię zaprosić przez wzajemność. To jest trudne. To wymaga pewnego złamania w sobie pewnych odruchów samozachowawczych, że tak powiem. Bardzo to jest trudne. Ale zapewniam was, że warto. Bo za tym idzie większa łaska. Bo uniżysz swoje serce. Bo nie będziesz sam dla siebie. Taki wielki, dostojny. No i wreszcie już ewidentna sprawa. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam powierzeni. Chęć zapanowania nad ludem Bożym. Od zawsze. Przypomnijcie sobie bunt Koracha. O, Duch Pański przebywa na wszystkich, nie tylko na tobie, Mojżeszu. Zawsze tego typu rzeczy się działy. Zawsze była próba przejęcia władzy. Zawsze. Szczególnie mężczyźni są do tego skorzy. To jest w naszej naturze. Tej starej, od Adama. Czy jesteśmy gotowi sobie służyć? Czy jesteśmy gotowi być wzorem dla innych? Lecz jako wzór dla trzody. Bo za to jest nagroda. No i wreszcie to, co już mówiłem. Podobnie młodsi. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Rozumiecie? Starsi. To nie jest nakaz do starszych. Starsi, zróbcie tak, żeby młodsi byli wam ulegli. Nie wiem, tak ich przyduście, żeby musieli. Nie. Słowo, i to jest zasada w piśmie, która jest wszechobecna. Nie jest nakazem, nie wiem, do wdów, upominajcie się o to, co wam się należy do zboru. Jest nakaz do zboru w pierwszym do Tymoteusza. Jest nakaz skierowany do bogaczy. Do wdów nie. Wdowy mają oczekiwać w cichości, modląc się na zaspokojenie swoich potrzeb. Wszelką nadzieję składając w Panu. Podobnie tu jest. Tu nie starsi mają wymagać posłuszeństwa czy też uległości od młodszych, tylko wręcz odwrotnie. Podobnie to nie mężowie mają przymuszać swoje żony do bycia im uległymi, tylko do żon jest powiedziane, że mają być uległe. To jest ich problem. Nie próbujmy zamieniać się stanowiskami, bo bardzo nieprzyjemnie wyjdzie z tego. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Szata pokory. Brak wzajemnej pokory prowadzi do walk, waśni, różnych innych rzeczy. Werset szósty. Ukorzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył czasu swego. Czy wierzysz w to, że Bóg wywyższy cię w swoim czasie, w Jego czasie? Czy uważasz, że szkoda czekać? Ja już jestem taki zdolny, tak znam dobrze Pismo Święte, jestem tak fajny, tak już przekształcony przez Pana, że do służby nadaje się natychmiast. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. To jest prawie dokładnie powtórzenie wersetu z Jakuba. W Jakubie nie ma czasu swego, ale jest powiedziane, aby ukorzyć się pod mocną ręką Boga. Ukuszcie się. I druga rzecz. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. To jest kolejna rzecz. Ludzie, mamy troski. My się martwimy. Czy chcesz to uczynić? Czy wolisz się dalej martwić? Skoro Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje, więc złóż swoją troskę na Niego. Nie myśl, że przez swoje troszczenie jesteś w stanie cokolwiek zmienić. Masz się modlić, tak? Ale nie masz się troszczyć. Masz powierzyć swoją troskę Bogu. I to Bóg ma o ciebie staranie. No i wreszcie, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Przeciwnik wasz, diabeł, jako lew. Ale lew ma swoją symbolikę w Piśmie Świętym. Lwem z pokoju Helenia Judy nazwany jest Pan Jezus Chrystus. O co chodzi z tym lwem? Wiecie, w objawieniu 13:11 jest pewien rodzaj bestii pokazanej, która ma rogi takie jak baranek, ale mówi jak smok. Pan Jezus nazwany jest lwem z pokolenia Judy, ale jest powiedziane o nim, że nie podniósł swojego głosu. A ten lew ryczy. Ja widzę pewne podobieństwo tych dwóch obrazów. I wiecie, złożyło mi się to w czwartek na studium, bo studiujemy tam objawienie Jana. Wiecie, Pan Jezus zawsze przedstawiany jest z mieczem Bożego Słowa wychodzącym z Jego ust. Miecz Bożego Słowa wychodzący z Jego ust. To jest Pan Jezus, to jest ten prawdziwy. A tamten wygląda jak baranek, ale mówi jak smok. Ryczy. Jak mówi smok? Jak mówi smok? Wiecie, tu nie chodzi mi o ziejącego smoka wawelskiego bynajmniej. Mamy jakieś wyobrażenie, jakiś rodzaj jaszczura ze skrzydłami, tak? Smok. Takie mamy mniej więcej wyobrażenie smoka. Nie? No ale okazuje się, że to jest tak nie do końca, że smok i wąż starodawny to jest ta sama postać. To jest ta sama postać. Wiecie, z samego tego objawienia wiemy już jedną rzecz, że smok mówi w sposób przekonywujący, ponieważ pociągnął za sobą ludność całego świata, aby służyła pierwszej bestii. Więc to jest coś, co potrafi do człowieka trafić. Trafić i przekonać go. To jest coś znanego od tysiącleci. Sztuka retoryki. Moc przekonywania. Do tego w przypadku tej bestii dochodzą jeszcze cuda. Umiejętność manipulacji ludzkimi emocjami. Słuchajcie, naszymi pożądliwościami. Kiedy po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z tym, jak przemawiał wąż, smok, jakkolwiek? Pierwsza Mojżeszowa. Pozwólcie, że jeszcze tam zajrzę. Ja wiem, że już jest po czasie, ale tak mi dzisiaj chyba na godzinę wyjdzie. Trzeci rozdział. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie z wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Pierwsza rzecz, którą czyni. Zadaje pytanie, za którym kryje się w istocie podważenie intencji Boga. A, Bóg wam zabronił jedzenia ze wszystkich drzew ogrodu. Być może nie jest taki dobry, za jakiego go uważacie. Być może jest ktoś lepszy. To jest pierwsza rzecz. Zasiewa za pomocą pytania. To jest pierwszy rodzaj, pierwszy sposób używany przez retorów od zawsze. Zasianie wątpliwości co do intencji, co do prawdy. On jeszcze nie mówi, on nie mówi nic negatywnego. I bo od razu powiedział, ja jestem wąż i przyszedłem ciebie zwieść, Ewo. To Ewa się odwróci i ucieknie. To nigdy tak się nie dzieje. Nigdy nie wychodzi ktoś wyglądający jak Pan Jezus na środek i mówi, jestem antychrystem. No kto by mu uwierzył? To nigdy tak nie działa. Zawsze zaczyna się od takiego maleńkiego rozmycia obrazu tego, który mówi. Pana Jezusa Chrystusa. Lekkiego podważenia Bożego Słowa. To nie jest wyraźne. Tylko chodzi o troszeczkę. Chodzi o to, że Słowo Boże we wszystkim jest wiarygodne, na przykład, no wiecie, ale tak historycznie nie do końca. Rozumiecie? Ja to nazywam syndromem damskich rajstop. Wystarczy zrobić jedną dziurę, żeby poleciało oczko i rozpruła się całość. To zawsze tak jest. To jest jak w rajstopach. Po prostu rozprują się. Tak samo jest z prawdami bożymi. Jeśli pozwolisz na zrobienie jednej małej dziurki, rozpruje ci się wszystko. To tak działa. Nigdy nie widziałem czegoś innego. Nigdy nie widziałem, żeby człowiek, który podważał jakąś jedną drobną rzecz w Bożym Słowie, żeby wytrwał w wierze. Nigdy. To się zawsze kończyło całkowitym rozpadem wszystkiego, co ten człowiek uważał za chrześcijaństwo. Zawsze. Albo ufasz całości Bożego Słowu, albo nie. Druga rzecz. Kobieta odpowiada wężowi, na to wąż do kobiety. Na pewno nie umrzecie. A, zatroszczył się, bo ona się bała. Przypominacie sobie? Wszelką swoją troskę na niego złóżcie, bo on ma o was staranie. Na pewno nie umrzecie. Słuchaj, nie będzie tak źle. Naprawdę. Ile razy to słyszeliście, że nie będzie tak źle? Ile razy? Mowa smoka. To jest, nie będzie tak źle. No i wreszcie piąty, ten najbardziej znany. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Ten najbardziej istotny. Popatrzcie, znowu odwołuje się do czego? Do widzenia innych? No wtedy nie było za bardzo innych. Był tylko Bóg. Ale okazuje się, że Bóg jest równie dobrym przedmiotem pożądania jak inny człowiek. Być jak Bóg. A czemu w sumie nie? Znać dobro i zło. O, to jest wspaniały cel. To jest wspaniały cel. Popatrzcie, jaka jest zbieżność z tym, co pisze u Jakuba. Już nie jesteś wykonawcą prawa, ale jego sędzią. Masz prawo ustanawiać Boże prawa? Jak to jest z tobą? Mowa smoka. Pożądanie pozycji Boga. On tego zawsze chciał. I on to pragnienie zaszczepił w ludzkich sercach. To dlatego jesteśmy tak skłonni do osądzania czyichś intencji. I dlatego jesteśmy tak skłonni do ferowania wyroków, do których to obu rzeczy ma prawo wyłącznie Bóg. Bo wciąż w naszych sercach jest pożądliwość, ambicja. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Boga, a wywyższy was czasu swego. Na koniec dwa pytania. Czy chcesz, aby to Bóg okazał ci większą łaskę, i wywyższył cię w swoim czasie? Czy wolisz wziąć sprawy w własne ręce? Bo już masz dość czekania, bo już uważasz, że jesteś dostatecznie dojrzały duchowo, czy jakkolwiek. Pójdź na skróty po prostu. Kogo słuchasz? Kogo wolisz słuchać? Tych, którzy głoszą Boże Słowo, czy też tych, którzy potrafią Cię poruszyć? Bo wtedy czujesz takie niezwykłe ciarki, niezwykłe emocje. Wiecie, ludzie potrafią poruszyć nasze emocje, ale oni to robią za pomocą, odwołując się do naszych pożądliwości. Taka jest prawda. Do naszych ambicji, do naszych ukrytych, tych, które każdy z nas ma. Bardziej lub mniej wyciszone. Nie myślcie, że ja nie mam. Ja kiedyś współpracowałem z pewnym człowiekiem na niwie politycznej. On też jest chrześcijaninem. I na pewnym etapie zdecydowałem się tą współpracę przerwać, ponieważ miałem tam wątpliwości uzasadnione moim zdaniem, jego zdaniem nie. Powiedziałem tak, dobra, umówmy się tak, że na jakiś czas się rozstajemy, a ja zobaczę, jaka twoja służba przyniesie owoc. I on mówi tak, wiesz co, ale za parę miesięcy to już będę daleko. Kto by nie chciał być daleko? Odwołał się do mojej pożądliwości. Oczywiście, że chciałbym być daleko. Ale nie chciałbym być tam, gdzie dzisiaj on jest. Tamta decyzja była słuszna. Ale wtedy poczułem się fizycznie prawie szarpnięty. To jest charakterystyczne. Dlatego, czego słuchać nie mamy, bracia i siostry. Takich kaznodziei omijajcie z dala. Poszukujcie tych, którzy solidnie głoszą wam Boże Słowo. Zapragnijmy większej łaski. Dziękuję wam za uwagę. Niech was Bóg błogosławi.